Czas reakcji w Radiu Szczecin.
Dzień dobry, mówimy we wtorek, 4 września. 510 37 32 to czujny. Do studia 510 37 36 mail czasreakcji@radioszczecin.pl. Krzysztof Kowalski audycję zrealizuje. Producentem i wydawcą jest Sławek Orlik. Patrycja Zielonka wspiera Sławka i mnie. Ja się nazywam Janusz Wilczyński. Jeszcze raz kłaniamy się nisko i zapraszamy do wysłuchania naszej audycji. To na początek dobra informacja dla naszej słuchaczki.
Dzień dobry. Ja dzwonię z Dąbia i chciałam się zapytać pani rzecznik w sprawie wiaty na przystanku Emilii Gierczak, Anieli Krzywoń. Od 17 lat wiaty nie ma i ani widu, ani słuchu, nawet nikt nie mówi, żeby było cokolwiek w planach. Dziękuję bardzo, do widzenia.
Jest w planach, będzie wiata. W tym miesiącu, a najpóźniej w październiku. Takie informacje uzyskałem od Hanny Pieczyńskiej z Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego, więc wiata będzie. Oby posadowienie tej wiaty zostało wykonane przed deszczami, przed jakimiś chłodami. Wczoraj Krzysztof zapowiadał, że będzie coraz chłodniej. No, nie do końca, bo popatrzyłem na prognozy pogody. No to tak 23-24 na razie w najbliższych nawet 10-8 dniach, więc nie jest źle z pogodą, a do szkoły chodzić trzeba. Tyle o wiatach, chociaż jest jeszcze jedna wiata w kolejce, a właściwie kilka wiat w Kliniskach Wielkich. Słuchacz pyta, kiedy pojawią się wiaty na nowo wyremontowanym 5 lat temu, to właściwie już staro wyremontowanym odcinku głównej drogi. Są chodniki, są zatoki, a nie ma wiat. Wysłaliśmy to pytanie do gminy. Czekamy na odpowiedź. Dzisiaj, tak jak mówiła Emilia Kujawa w wiadomościach, rzeczywiście będziemy rozmawiali nadal o fosfanie, tym razem z przedstawicielem Rady Osiedla tamtejszej w Stołczyn. Jakie działania Rada Osiedla przewiduje, czy jakie już wykonała, żeby uciążliwości zapachowe, właściwie nie żaden tam, nie żadną woń, tylko odór wyeliminować właśnie z okolic fabryki fosfan przy ulicy nad Odrą. To jeden z tematów, ale będziemy także rozmawiali o tym, do kogo należy dokumentacja medyczna, do lekarza czy do pacjenta. Po rozmowie z przedstawicielem Ministerstwa Cyfryzacji, który zajmuje się RODO, pojawiły się wątpliwości, więc wrócimy do tego tematu. Porozmawiamy także o tym, co w chlebie naszym powszednim i czy to jest zdrowe, czy chore, czy aby nie szkodzić, chociażby o L-cysteinie i mono- i diglicerydach kwasów tłuszczowych. No a zaczniemy za chwilę od pożarów. Mnożą się pożary na powojskowej działce przy drodze do Rajkowa, to w okolicach Kołbaskowa. Tych pożarów było co najmniej kilkanaście, jeżeli nie więcej. A teraz nasz słuchacz w sprawie wiat. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Panie Macieju, witamy.
Witam serdecznie. No ja bym takim kura optymistą nie był, że te wiaty się pojawią do jesieni, prawda? W Skorlinie obiecali w tamtym roku, że się mają pojawić wiaty do jesieni. Pojawiły się dopiero pod koniec wakacji tego roku i to jeszcze nie wszystkie w dalszym ciągu mają położone chodniki. Także stoją ludzie na klepichu, na glinie i jak zacznie padać deszcz, przyjdzie słota, no będzie niewesoło na tym przystanku.
A obietnice, panie Macieju, mówi pan, były, tak?
Obietnice były, że do końca, do jesieni tamtego roku, później w czterech pismach kolejno daty przesuwano. W ostatnim piśmie z czerwca pani rzecznik informuje, że to już była skarga i w odpowiedzi na skargę dostaliśmy termin, w którym do końca czerwca zobowiązali się położyć chodniki we wiatach i nie ma ich.
Wiaty na Skolwinie, tak, panie Macieju?
Tak, tak.
Dobrze, w takim razie machamy łapką do pani Hanny Pieczyńskiej z Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego, a panu dziękujemy. Do sprawy będziemy w takim razie wracali. 12:09 to jest czas reakcji. Teraz wrócimy do sprawy pana Zdzisława. To 92-latek, który bezskutecznie szukał w Szczecinie i szuka nadal, chociaż już z lekkim skutkiem leku o nazwie Kardura XL.
Dzień dobry, mówi Zdzisław ten w sprawie Kardury. Serdecznie, bardzo serdecznie dziękuję za zajęcie się tą sprawą. Moja córka szukała usilnie przez cały dzień i w końcu w Tanowie znalazła, że jest jedno opakowanie, a ja miałam receptę wystawioną jak zwykle na 4 opakowania i szczęśliwie córka pojechała i zdobyła to jedno opakowanie, ale to jest nic, bo to tylko na jeden miesiąc, ale chociaż to. I jeszcze raz serdecznie dziękuję za zajęcie się tą sprawą, bo nie dotyczy ona tylko mnie, ale na pewno wielu więcej pacjentów. Do widzenia.
Kardura XL to lek urologiczny. Okazuje się, że nie ma zamiennika, chociaż starał się nas pocieszyć rzecznik wytwórcy tego specyfiku firmy Pfizer, Jacek Barliński. Napisał do nas tak: trudności w dostępie do leku o nazwie Kardura XL dotyczą wszystkich zaopatrywanych przez naszą firmę krajów. Kłopoty z dostawami są wynikiem ekstremalnych zjawisk pogodowych, które doprowadziły do czasowego wstrzymania produkcji w jednym z miejsc wytwarzania produktu w Porto Ryko. Firma Pfizer dokłada wszelkich starań, aby przywrócić normalne moce produkcyjne i zapewnić niezakłócone dostawy leku na wszystkie rynki, w tym i do Polski. O zakłóceniach w dostawie leku zostały poinformowane i są informowane na bieżąco odpowiednio polskie władze, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Jednocześnie chcemy zwrócić uwagę na obecność w Polsce odpowiedników leku Kardura XL. Tak więc dostępność pacjentów do leczenia preparatem doksazosminum jest zapewniona. No właśnie, nie do końca, bo przed audycją rozmawiałem z Hanną Borowiak z Izby Aptekarskiej w Szczecinie, która poinformowała mnie, że to nie jest ta sama substancja, dlatego że doksazosminum nie ma przedłużonego działania, tak jak Kardura XL, i niestety farmaceuta, aptekarz nie może przepisać jako zamiennik właśnie tej substancji doksazosminy. Więc jednak kłopot jest. Natomiast panie Zdzisławie, dla pana taka informacja, że przekazałem pani prezes Izby Aptekarskiej numery telefonów do pana i może pani prezes uda się dla pana znaleźć jeszcze dodatkowe opakowania specyfiku Kardura XL. A teraz zmieniamy temat. Jest przy naszym telefonie młodszy brygadier Piotr Tuzimek, rzecznik komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej. Dzień dobry.
Dzień dobry.
A przede mną mail od pani Anny. Jestem mieszkanką Warzymic, a mianowicie osiedla mieszczącego się naprzeciwko byłej jednostki wojskowej przy drodze do Rajkowa. To dla zorientowanych w stronę Kołbaskowa, gdy jedziemy. Problem, jak i prosiłabym poruszyć, to ciągłe pożary na terenie jednostki. W okresie wakacyjnym doszło tam do 3-4 pożarów. Natomiast od kilku dni pożary występują codziennie, a raczej co noc. Nawet dziś nad ranem dzwoniłam po straż pożarną. Według mnie są to ewidentne podpalenia. Wydaje mi się, że pożary rozpoczęły się w momencie, gdy ruszyła budowa nowego osiedla obok jednostki. Czy ma to jakiś związek? Tego nie wiem. To, co unosi się z dymem, osiada na całym naszym osiedlu. Samochody są całe w sadzy. Plac zabaw jest pokryty czarnymi fragmentami tego, co się spaliło. Mimo zamkniętych okien okropnie śmierdzi dymem, a ja nie chcę, aby moje dzieci czy ktokolwiek inny musiał wdychać to trujące paskudztwo. Dzieciaki zaczynają się już bać. Czy służby miasta Szczecin i gminy Kołbaskowo mogłyby ustalić i wyeliminować przyczyny pożarów? Jeśli są to podpalenia, to trzeba by znaleźć piromana. Bardzo proszę Radio Szczecin o interwencję. Interwencję zaczniemy od straży pożarnej, ale rzeczywiście później potrzebna będzie interwencja organów ścigania na pewno, policji, a być może potem ochrony środowiska. Młodszy brygadier Piotr Tuzimek, czy rzeczywiście w tym miejscu, właśnie przy drodze do Rajkowa, na tych powojskowych terenach, dochodzi w ostatnim czasie do wielu pożarów?
Tak, niestety potwierdzam. Właściwie to dotyczy tej części Gumieniec, która jest ograniczona ulicami Krygiera, Dorajkowa, Kwiatkowskiego i Cukrowa. Od początku roku mieliśmy tam blisko 50 pożarów. Również potwierdzam, że dzisiaj byliśmy przy zdarzeniu przy ulicy Dorajkowa. Palił się tam w dniu dzisiejszym garaż około 400 metrów. I generalnie te pożary dotyczą pustostanów, materiałów budowlanych, które na tym terenie się znajdują, różnego rodzaju odpadów, starych hal produkcyjnych, garaży. No jest to olbrzymi dla nas problem. Rzadko się zdarza, nie przypominam sobie w swojej karierze, aby w jakiejś części naszego miasta aż tak duża ilość tych pożarów występowała. Te informacje są przekazywane na bieżąco służbom policji. No i tutaj właściwie przy każdym takim zdarzeniu, w którym bierzemy udział w tym rejonie, poprosimy służby policji, aby przyjeżdżały na miejsce zdarzenia i prowadziły swoje czynności.
Czy te pożary wybuchają tylko w nocy lub nad ranem? Jak to wygląda?
No to są różne godziny. Właściwie tutaj nie widzę żadnej reguły, bo są ich zarówno pożary, które powstają w południe, jak we wczesnych godzinach. rannych, w późnych godzinach wieczornych bądź nawet nocnych. Także tutaj żadnej reguły nie znajduję, śledząc te meldunki z tych zdarzeń. Natomiast no, ewidentnie widać, że no, jest jakieś działanie, działanie planowe. Ktoś dokonuje po prostu podpaleń i trzeba jakby zająć się tą sprawą w taki sposób, aby ukrócić ten proceder. No tak jak mówię, jest to dla nas bardzo, bardzo uciążliwe. Są to ogromne koszta i finansowe, ale również, tak jak tutaj pani wspomniała, takie koszta niematerialne dla mieszkańców, no bo każdy taki pożar emituje czasami dziesiątki albo tony substancji toksycznych, silnie szkodliwych dla osób, które tam w pobliżu zamieszkują.
Powiedział pan, że współpracujecie z policją, oczywiście zgłaszacie te pożary policji. Czy ma pan jakieś informacje zwrotne, że policjanci mają jakiś trop, są blisko ustalenia sprawcy tych bądź sprawców tych podpaleń?
Nie. No ja takich informacji nie mam. Zresztą nawet nie oczekujemy, że policja będzie nam takie szczegółowe informacje przekazywała. Tak? No, nasze działania polegają głównie na likwidacji tych zagrożeń, natomiast dalszym postępowaniem to się powinny się zająć organy ścigania. My jesteśmy tutaj, tak jak wspomniałem, gotowi do współpracy. Przekazujemy meldunki, przekazujemy informacje do każdego takiego pożaru. Prosimy, aby przyjeżdżały służby policji. No i oczekujemy tutaj pomocy, bo współpraca jest, ale no, tak jak myślę, no, musi to jeszcze pewnie troszeczkę potrwać, aby tego sprawcę ująć.
Apelujemy w takim razie do naszych słuchaczy, szczególnie do mieszkańców okolic właśnie ulicy Krygiera, do Rajkowa, Cukrowej. Jeżeli widzą coś podejrzanego, jakieś podejrzane osoby kręcące się przy pustostanach, przy budowach, żeby po prostu informować policję, czy też do nas zatelefonować, bo sprawa wygląda na poważną, żeby się nie skończyło na podpaleniach później już obiektów bardziej wartościowych niż te pustostany. Ale tak jak pan powiedział, przecież pożar to ogromne jednak straty w środowisku, to również koszty takiej akcji. Ile tak średnio taka akcja, kiedy wyjeżdża kilka wozów straży pożarnej, kosztuje? Czy wy to liczycie?
No to naprawdę jest trudno szacować, bo biorąc pod uwagę na przykład dzisiejsze siły i środki znaczne zaangażowane, to było pięć pojazdów bojowych, które przez kilka godzin tam działały. No to wszystko jakby jest związane z długością tej akcji, tak? Bo przecież my tam pompujemy olbrzymie ilości wody, zużywamy paliwo, to nie jesteśmy w stanie tak uśrednić tych kosztów. Natomiast no, są to koszty znaczne. Ponadto, tak jak wspomniałem, pięć zastępów jest zaangażowanych w taką akcję przez kilka godzin z danej jednostki. No, trzeba mieć świadomość, że te jednostki w każdej chwili mogą być potrzebne w innym miejscu naszego miasta i może się zdarzyć, że niestety dotrzemy później niż powinniśmy.
Młodszy brygadier Piotr Tuzimek, rzecznik komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
To jest Czas Reakcji, a my jutro w tej sprawie porozmawiamy ze szczecińską policją. 12:18, kampania wyborcza rozwija, no i pojawiają się takie sytuacje.
Dzień dobry, Andrzej Zalewski ze Szczecina. Chciałbym zgłosić sytuację, której byłem świadkiem przed chwilą na Warszawie. Dwóch 20-parolatków w samochodzie Honda na rejestracji Choszno ZCH obcinało plakaty wiszące na latarniach wyborcze Nitrasa i ja do nich podszedłem, skąd kim oni są, to natychmiast błyskawicznie uciekli, schowali się w samochodzie i błyskawicznie odjechali. Zabrali plakat do bagażnika Nitrasa. Samochód chyba łatwo zidentyfikować, gdyby to kogoś zainteresowało. Dziękuję.
No, a może to ludzie pana Sławomira Nitrasa zdejmowali te plakaty? Przypomnę, że Sławomir Nitras, kandydat na prezydenta Szczecina, powiesił w Szczecinie swoje plakaty mimo braku zgody Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego. Zapowiedział, że te plakaty zdejmie. No i podkreślał, że wystąpił oficjalnie o zgodę na powieszenie plakatów na miejskim mieniu, no ale na taką zgodę doczekać się nie mógł. To go oczywiście nie tłumaczy, natomiast nie ma też wytłumaczenia dla nawet zdejmowania nielegalnych tych plakatów przez jakichś niepowołanych osobników. To powinny robić służby miasta i tyle. I jeszcze na chwilę przenieśmy się do Stargardu. To zapowiedź naszego tematu w jednej z kolejnych audycji.
Dzień dobry, mam na imię Dana, dzwonię ze Stargardu. Mam do Państwa prośbę. Proszę poruszyć sprawę stopki w Stargardzie przy szkole numer 1. To jest trasa goleniowska Piłsudskiego na Goleniu. Tam stoi pani woźna godzinę rano i godzinę po południu. Przez cały dzień nie ma w ogóle nikogo. My musimy jako rodzice przeprowadzać dzieci do szkoły. Musimy non-stop ich pilnować. Dlaczego nie ma zatrudnionej na stałe osoby, która by przeprowadzała dzieci do szkoły? Dziękuję.
Czyżby pusta kiesa miasta pukała do drzwi w tej sprawie i rzeczywistość skrzecząca? To sprawdzimy, tak jak powiedziałem, zajmiemy się tym tematem, bo nie ma co mówić, ale w Szczecinie pomarańczki, bo tak one są nazywane, bardzo pomagają dzieciakom i naprawdę przyczyniają się do bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych. To jest czas reakcji, 12.20. Teraz są już z nami goście. Wiesława Rycerz, prezes Stowarzyszenia Stołczyn po sąsiedzku. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
I jest z nami także Zygmunt Serafin, przewodniczący Rada Osiedla Stołczyn. Dzień dobry.
Witam serdecznie pana redaktora, pozdrawiam i słuchaczy.
Wczoraj Krzysztof Kukliński rozpoczął temat, który wraca jak bumerang, a wraca za sprawą naszych słuchaczy, którzy od czasu do czasu uskarżają się na uciążliwość fabryki nawozów Fosfan położonej przy ulicy nad Odrą. Ludzie dzwonią, piszą do nas maile, mówią o uciążliwym zapachu, mówią nawet, że czują pieczenie w gardle, pieczenie oczu. My od czasu do czasu rozmawiamy z Andrzejem Miluchem, wojewódzkim inspektorem ochrony środowiska, ale w sumie niewiele te rozmowy naszym zdaniem dają. Wczoraj naszym gościem był Marek Duklanowski, przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska w Radzie Miasta Szczecin. Zwrócił się między innymi do Stowarzyszenia Stołczyn po sąsiedzku, także do Rady Osiedla Stołczyn, żeby te organizacje, te podmioty napisały pismo do radnych. Zostanie zwołana Komisja Ochrony Środowiska i być może jakieś działania będą podjęte, które złagodzą te sytuacje, które sprawią, że wreszcie mieszkańcy nie będą chociażby telefonowali do Radia Szczecin, skarżąc się na uciążliwe zapachy. Zanim oddam Państwu głos, posłuchajmy opinii naszych słuchaczy, które zarejestrowaliśmy po wczorajszej audycji. Zaczniemy od sytuacji z dzisiejszego poranka.
Dzień dobry, Radio Słuchacz Gosławia. Dzisiaj od rana, to jest chyba zemsta po stanu. Jak usłyszeli tą audycję i burza nad nimi zbiera, to chyba są wszystkich nas wytruć, żeby już nikt nie mógł zabrać głosu na ten temat. No przecież aż w oczy szczypie i łzy z oczu lecą. Dziękuję.
Witam, Piotr z tej strony, stały słuchacz. Mieszkam już na Stołczynie, ulica Warszawska. Żona jest w 11 tygodniu i jak wszyscy wiedzą, ma wyostrzone zmysły, także przez weekend nie wyróbka. Jeździmy do teściów na Klonowica, bo naprawdę taki sąd, to nie ma gdzie uciec. Pozdrawiam.
Nazywam się Motycka Irena, mieszkam na ulicy Okulnej. I poświadczam, że ten fosfan nas też zatruwa czasami i ten odór się do nas też donosi i czasami jest ciężko oddychać. Dziękuję.
Dzień dobry, Marek ze Szczecina. Ja w kontekście tych przekroczonych norm zanieczyszczeń przez spółkę Fosfan, że zgłosiła, że będzie przekraczać te normy, to ja chciałem zgłosić, że ja w swoim zakładzie pracy też zwiększam produkcję i swoje wyroby będę musiał szybko rozwijać. W związku z czym zgłaszam, że będę teraz jeździł samochodem przekraczając prędkość, no i inne przepisy też będę przekraczał, to zgłaszam teraz. Dziękuję.
Te telefony zakończyliśmy dosyć ironicznym komentarzem naszego słuchacza, ale mamy także jeszcze maile, napisała pani Monika. Faktycznie w niedzielę wieczorem nie można było wyjść na dwór, śmierdziało niemiłosiernie. Musiałam pozamykać okna, bo nie dało się oddychać. Ludzie może tego nie zgłaszają, bo tak sama się zastanawiam. Ja nie dzwonię i nie piszę, bo stało się to dla mnie w sumie standardem. I jeszcze pani Agata napisała, jestem mieszkanką osiedla Glinki przy Polickiej. Słuchając wczorajszej audycji, czas reakcji dotyczącej nieprzyjemnej woni w pobliżu zakładu Fosfan. Chciałabym poinformować, że nieprzyjemny zapach dociera także do nas. Mieszkam w tej okolicy od 8 lat i od tego czasu co jakiś czas odczuwamy nieprzyjemną woń. To jest, przypomina to zapach siarki. W ostatnich 2 latach nieprzyjemną woń odczuwamy coraz częściej. Pani Agata jeszcze dołącza: wpływ zanieczyszczeń powietrza na organizm ludzki może powodować zaostrzenie astmy, raka płuca, zaostrzenie przewlekłej obturacyjnej choroby płuc, częstsze infekcje dróg oddechowych, problemy z oddychaniem, podrażnienie oczu, nosa i gardła, kaszel, katar, zapalenie zatok, zawał serca, nadciśnienie tętnicze, problemy z pamięcią, niską wagę urodzeniową u dzieci, obumarcie płodu, przedwczesny poród. Ale tu trzeba powiedzieć, ale nie wiem, czy są takie badania na temat tego właśnie wpływu na nasze zdrowie firmy Fosfan. Wiem, że kiedyś robiono takie, dotyczyły zakładów chemicznych Police. I teraz wróćmy do naszych gości. Przypomnę, Wiesława Rycerz, prezes Stowarzyszenia Stołczyn po sąsiedzku i Zygmunt Serafin, przewodniczący Rady Osiedla Stołczyn. Panie przewodniczący, najpierw bardzo ważna informacja. Czy faktem jest, że jest pan pracownikiem firmy Fosfan?
Tak, pracuję 40 lat, zgadza się. Czy... Nie ukrywam tego i nie będę ukrywał. Tak, pracuję 40 lat.
Czy widzi pan tutaj konflikt interesu, bo mieszkańcy mówią, że Fosfan jest dla nich uciążliwym sąsiadem, pan reprezentuje mieszkańców, a z drugiej strony pracuje pan w firmie Fosfan?
Znaczy, powiem tak, panie redaktorze, to jest drugie pismo, które od 20 lat jestem członkiem Rady Osiedla i pracuję społecznie. To jest drugie pismo. Jedno wpłynęło do mnie przez ten okres. Jedno wpłynęło 22 maja 2017, przez 17 roku. I teraz 23-8 wpłynęło pismo Stowarzyszenia Stołczyn po sąsiedzku. Oczywiście my jako Rada Osiedla, jako ja przewodniczący, ustosunkujemy się do tego. Zwróciliśmy się do prezesa firmy Fosfan o wyjaśnienie sprawy i będziemy działać w kierunku tym, żeby było dobrze. Wczoraj wysłuchałem późno audycji. Zwrócimy się również do pana przewodniczącego Marka Dokonowskiego z prośbą o zrobienie spotkania z mieszkańcami, oczywiście z stowarzyszeniem i z Radą Osiedla.
Jest z nami Wiesława Rycerz, prezes Stowarzyszenia Stołczyn po sąsiedzku. Pani Wiesława, pani prezes, proszę powiedzieć, czy pani wierzy i liczy na Radę Osiedla Stołczyn w tej kwestii?
No, mam nadzieję, że w tym momencie już coś zacznie się dziać i się przełamią pewne jakieś bariery, bo my cały czas od pierwszego dnia zapraszamy Radę Osiedla do współpracy. Ale to chyba nie jest temat tego, kto, co, ile może. Do nas przychodzą mieszkańcy bardzo często z różnymi sprawami. Ostatnio w sumie z Klubem Seniora i między innymi Stowarzyszeniem Przyjaciół Stołczyna taką drastyczną akcją rozpoczęliśmy zwrócenie uwagi głównie służb odpowiedzialnych za kontrolę, za to, co się dzieje na terenie Fosfanu. Mamy całą ogromną bazę materiałową, zdjęciową, że to nie jest tak, jak oni piszą. Nie możemy się pogodzić z tym, że wszelkie jakieś tam próby, ja wierzę Fosfanowi, że oni robią wszystko, żeby było inaczej, ale jakoś to nie wychodzi, tak? Tylko podstawowe pytanie. Dlaczego to mieszkańcy, dlaczego to przyroda, woda ma płacić za ciągłe próby ulepszania procesów produkcyjnych? To nie dotyczy tylko Stołczyna, to dotyczy również Gocławia, Golęcina, Żelechowej, Skolwina, Bukowego, bo to nie jest tylko kwestia Stołczyna w zależności od pogody, od wiatru. To biegnie przez Odrę, tam aż na Jezioro Dąbskie i w kierunku Goleniowa. Wystąpiliśmy z pismami do wszystkich instytucji. Poprosiliśmy o to, aby nam udostępniono protokoły kontroli. Chcemy wiedzieć, jak przez te ostatnie lata działały te służby. Czy sprawdzały się, czy nie, bo z tych rozmów telefonicznych, które odbywamy, no to muszę panu szczerze powiedzieć, jestem naprawdę zatrwożona i zaniepokojona. Ten brak takiego zainteresowania, poszanowania, które rozmówcy mówili, że mi nie śmierdzi, ja tam nie mieszkam. No to zapraszam pana, żeby się przeprowadził na północne osiedla.
A z jakich instytucji byli ci rozmówcy, pani prezes?
Między innymi z WIOS-u, bardzo często dzwonimy również do inspekcji pracy. Na to są bilingi, wydruki, bo ciągle nam się zarzuca, że nie było, że nie ma. Przecież mamy bilingi, wydruki, ile razy było zgłaszane. ile razy było dzwonione do sanepidu. Nie ma odzewu, a więc w tej chwili będziemy po kolei każdą instytucję obligować do udostępnienia nam protokołów, pism, kiedy takie kontrole się odbywały, jak to wyglądało i jakie były tego wyniki, bo powoływanie się na brak ustawy antyodorowej to jest po prostu śmieszne. Są inne ustawy, które jak gdyby normują, ile na przykład fluoru dla człowieka jest szkodliwe, ile nie, jaka dawka dzienna, czy dla przyrody, bo to dotyczy nas wszystkich. Dostajemy sygnały z Komuny Paryskiej, z innych dalej położonych osiedli, że u nich też czuć odór. No przecież nie może tak być, dość tego. Coś z tym musimy zrobić. Usiąść, znaleźć jakieś radykalne rozwiązania, prawne również. Daliśmy szansę naszym ojcom miasta, naszym urzędom, niech się wypowiedzą. Kiedy uzyskamy od nich odpowiedzi, poszukamy pomocy dalej. Zwrócimy się do instytucji międzynarodowych, do ekologów. Już się zwróciliśmy do ekologów. Już dysponujemy pewnymi urządzeniami pomiarowymi, które jak gdyby pozwolą nam udowodnić, bo na przykład 2000, 3000 ludzi mówiących, skarżących się, że szczypie w gardle, szczypią oczy, łzawią. W tych momentach, kiedy to się dzieje, kiedy jest tak zwana zwiększona produkcja, bo wystarczy takiego maila wysłać i wtedy można wszystko.
No właśnie, pani prezes, jest. A propos tej zwiększonej produkcji, jest taka informacja, że Fosfan zakupił specjalne urządzenie pokazujące kierunek wiatrów. To tłumaczył, o dziwo, nikt z Fosfanu, tylko Andrzej Miluch, zachodniopomorski wojewódzki inspektor ochrony środowiska. No i jak tłumaczył, chodzi o to, aby w trakcie produkcji szczególnie uciążliwych zapachowo substancji brać pod uwagę wiatry wiejące nie w kierunku osiedli. Ostatnio powiadomiono właśnie Wojewódzką Inspekcję Ochrony Środowiska, że od 29 sierpnia do 3 września prowadzona będzie produkcja superfosfatu. No i co, pani prezes, dało się odczuć i chyba wiatr zmienił kierunek, prawda? Bo było bardzo ciężko.
Daje się odczuwać, daje się to odczuwać w różnych miejscach. Jeżeli wiatr jest w naszym kierunku, bo nie da się przewidzieć idealnie wiatru, bo on się zmienia, tak? Na dolnym tarasie Stołczyna, na górnym tarasie Stołczyna, tak jak pan redaktor cytował wypowiedź jednego z mieszkańców Gocławia, Golęcina, nie można się kierować ruchem wiatru. Co to jest za wyznacznik? Lato mieliśmy piękne, ciepłe. My praktycznie cały sierpień się dusiliśmy. I stąd to takie wołanie i to nasze wystąpienie w tych maseczkach o pomoc dla osiedla północy, bo wszystkie osiedla północy są w takiej sytuacji jak my. My jesteśmy w najtrudniejszej.
Liczymy na to, pani prezes, że tym razem dojdzie właśnie do jakiegoś wiążącego spotkania, ale samo spotkanie sprawy oczywiście nie rozwiąże, tylko zapadną jakieś wiążące decyzje, które tę uciążliwość usuną na stałe. Oczywiście najlepiej by było, gdyby fabrykę przenieść w inne miejsce, ale nie wydaje się to prawdopodobne, chociaż...
Niekoniecznie, panie redaktorze, my nie jesteśmy zwolennikami zamykania Fosfanu, tak?
No trzeba pamiętać, że to są miejsca pracy oczywiście, tak? I to jest też
my mamy świadomość tego,
osiedla,
w jakim rejonie mieszkamy, tak? Tylko są pewne zasady. Odrobinę empatii, czegokolwiek. Liczyć się również z otoczeniem, a nie z własnym zyskiem za taką cenę. No halo, przepraszam. Coś
i pytanie do pana.
My nie odpuścimy.
Przewodniczącego Zygmunta Serafina, Rada Osiedla Stołczyn. Będzie parł pan ku temu, żeby we wrześniu jeszcze odbyło się to spotkanie zarządu szefów Fosfanu z Radą, z Komisją Ochrony Środowiska Rady Miasta Szczecin?
Tak.
No dobrze.
Wstąpimy z pisem do Marka Tuklanowskiego z prośbą o zwołanie Komisji Wydziału Ochrony Środowiska w Urzędzie Miasta, także wstąpimy z pisem.
Polegamy na pana deklaracji. Prosimy panią Wiesławę Rycerz, prezes Stowarzyszenia Stołczyn po sąsiedzku, żeby trzymała rękę na pulsie. No i oczywiście my jesteśmy do dyspozycji słuchaczy. Dziękuję za rozmowę.
My również bardzo dziękujemy.
Teraz wracamy do tematu dotyczącego wpłat na rachunki bankowe w bankach. Przypomnę, napisał do nas jeden z naszych słuchaczy, pan Waldemar. Opłaty w kasie starostwa w Goleniowie prowadzi bank spółdzielczy. Byłem wymienić dowód rejestracyjny i oczywiście musiałem ponieść związane z tym opłaty właśnie. Jakie było moje zdziwienie, gdy pierwsze słowa kasjera brzmiały: dowód osobisty proszę. Po co? Zastanawiałem się. Przecież ja wpłacam pieniądze, a nie wypłacam. Zapytałem o to kasjera. Odpowiedział, że takie mają procedury i że bez dowodu nie przyjąłby opłaty. No i w tej sprawie jeszcze był też komentarz słuchacza. Posłuchajmy.
Bogdan, stały słuchacz. Panie Janusze, to ja dzwoniłem w tej sytuacji 2 miesiące czy 3 na wiosnę temu, bo pani zażądała ode mnie dowodu, gdy wpłacałem 40 groszy, bo ten pan jedzie na jakiś praniu brudnych pieniędzy. Ja rozumiem, czy wpłacanie 40 groszy to jest pranie brudnych pieniędzy, bo on trochę ucieka z tematu. 40 groszy może być od pewnej kwoty, gdy dopłacałem do brakującej kwoty do zapłaty za prąd. 40 groszy.
Ten on to nasz gość z piątku, dr Maciej Kawecki, ekspert z Ministerstwa Cyfryzacji. No ale właśnie, jak to jest z tym dowodem osobistym? Najpierw odpowiedź banku spółdzielczego, to się nazywa Spółdzielcza Grupa Bankowa, Bank Spółdzielczy w Goleniowie. W odpowiedzi na zapytanie informuje, iż obowiązkiem banku jest prawidłowe wprowadzanie danych osoby dokonującej płatności do systemu księgowego. Kasjer poprosił klienta o okazanie dokumentu osobistego z uwagi na wątpliwości co do prawidłowego czytania danych z dokumentu. Mając na uwadze ochronę danych osobowych, nie prosił o ich głośne podanie. To jest ta część wyjaśnienia i jeszcze druga dotycząca m.in. tych 40 groszy. Niemniej jednak od 13 lipca 2018 zgodnie z przepisami nałożonymi na banki przez ustawodawcę obowiązuje zasada identyfikacji płatnika z dowodu osobistego przy transakcjach okazjonalnych przekraczających równowartość kwoty 1000 euro, a nie 40 groszy. I tyle w tej sprawie, ale imię i nazwisko pana Kaweckiego pojawi się jeszcze w tej audycji, a teraz pojawia się imię i nazwisko takie. Małgorzata Koszur, rzeczniczka prasowa Szczecińskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia w Szczecinie. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Pani Małgorzato, wracamy do tematu takiego. Do kogo należą wyniki badań? Do pacjenta czy do lekarza, który je zlecił? A może do obu tych osób? Przypomnijmy telefon naszej słuchaczki.
Moje imię Krystyna, dzwonię ze Szczecina. W związku z wejściem ustawy o RODO nastąpiła taka sytuacja. Poszłam do przychodni zrobić badanie. Skierowanie było z Narodowego Funduszu Zdrowia. I po pewnym czasie, jak poszłam po wynik, pani w rejestracji powiedziała, że w związku z wejściem ustawy o RODO takiego wyniku mi nie wyda i muszę zgłosić się do lekarza, który mi ten wynik wyda. Ponieważ ten wynik był potrzebny mi do kontynuowania leczenia, gdzie byłam zarejestrowana na wizytę do lekarza, niestety nie mogłam pójść w tym terminie, bo powiedziano mi, że lekarz, który wyda wynik, będzie dopiero za tydzień. Niestety wcześniej przed tą umówioną wizytą okazało się, że pan doktor odwołał, no bo jest chory, no to wiadoma rzecz, może się zdarzyć i wizyta zostanie przesunięta na nas o następne 2 tygodnie. Czy rzeczywiście musi być tak, że jeżeli ja robię wynik, przyjdę z dowodem osobistym, nie mogę tego wyniku odebrać w celu kontynuacji leczenia, tylko muszę się zarejestrować do lekarza, który mi ten wynik wyda. Poza tym pani powiedziała, że mogę sobie, jeżeli nie chcę czekać, mogę sobie zrobić badanie prywatnie i wtedy nie ma żadnego problemu, taki wynik odbiorę. Dziękuję uprzejmie, do widzenia.
I w tej sprawie na naszej antenie wypowiadał się właśnie dr Maciej Kawecki, ekspert z Ministerstwa Cyfryzacji.
No to jest akurat rzeczywiście skandaliczna interpretacja, natomiast musimy pamiętać o tym, że mamy 2 prawa podstawowe. Jednym z nich jest prawo do prywatności, ale drugim z nich jest prawo dostępu do informacji o stanie zdrowia. I one są co najmniej równoważne, a w bardzo wielu przypadkach dostęp do informacji o stanie zdrowia wygrywa, bo bardzo często ma wpływ na nasze życie bądź zdrowie. I teraz rzeczywiście mamy rozporządzenie ministra zdrowia, które reguluje zasady do rozporządzenia o rodzajach dokumentacji medycznej, które bardzo wyraźnie mówi o tym, że dokumentacja medyczna składa się również z wyniku badań, czyli od momentu, kiedy pojawią się, niezależnie od tego, czy w naszym elektronicznym systemie, czy tradycyjnie wyniki badań, one są elementem dokumentacji medycznej. Artykuł 23 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta mówi bardzo wyraźnie o tym, że każdemu pacjentowi przysługuje prawo dostępu do dokumentacji medycznej w każdym czasie. W związku z tym absolutnie pani na recepcji nie miała prawa odmówić. Natomiast rzeczywiście do tego podchodzimy szczególnie wrażliwie, bo proszę sobie wyobrazić sytuację, w której lekarz idzie na miesiąc albo na dwa miesiące na urlop. Przez dwa miesiące pacjent nie może uzyskać wyników swoich badań i okaże się, że na przykład zdiagnozowano u niego chorobę nowotworową. I w ogóle my w Polsce mamy taką tendencję do troszkę zakrywania naszej niewiedzy, naszego lenistwa, usprawiedliwiania tym RODO. To jest absolutnie skandaliczne. My wspólnie z Ministerstwem Zdrowia, z Rzecznikiem Praw Pacjenta pracujemy nad przewodnikiem dotyczącym ochrony zdrowia po to, żeby tego typu absurdom przeciwdziałać. On zostanie, mam nadzieję, w ciągu tygodnia, dwóch tygodni najpóźniej udostępniony przez obu ministrów. A jeszcze chciałem powiedzieć, że jest na stronie internetowej Rzecznika Praw Pacjenta stanowisko i tam również znajduje się informacja dokładnie w tym kierunku, w którym powiedziałem.
I tyle dr Maciej Kawecki, ekspert z Ministerstwa Cyfryzacji. A co ma na ten temat do powiedzenia Małgorzata Koszur, rzeczniczka prasowa Szczecińskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia w Szczecinie?
No ja mogę oczywiście powołać się na obowiązujące przepisy prawa. Te najważniejsze wskazujące na uprawnienia pacjenta to jest rzeczywiście ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. I ta ustawa jasno określa, że podmioty lecznicze są zobowiązane do prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej, a badania są elementem dokumentacji medycznej, a także udostępniania dokumentacji w sposób określony w ustawie, tej wspomnianej przeze mnie. Te podmioty zobowiązują się również, czy to wynika to z przepisów, do zapewnienia ochrony danych zawartych w tej dokumentacji medycznej, ponieważ dokumentacja medyczna dotyczy zdrowia, elementu na takiego bardzo ważnego, dotykającego każdej właściwie osoby. Są to dane bardzo wrażliwe, stąd obowiązek każdego świadczeniodawcy, każdego podmiotu leczniczego, żeby zapewnić ochronę danych zawartych w tej dokumentacji. Ustawa określa również, w jaki sposób dokumentacja medyczna, czy to badania, mogą być pacjentowi również okazane, czy jak, na czym polega ten wgląd do dokumentacji medycznej albo możliwość jej udostępnienia. Rzeczywiście pacjent ma prawo do wglądu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego osoby, jego zdrowia. Może również zrobić notatki z tej dokumentacji, a nawet zdjęcia. O tym stanowi artykuł 27 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ale również może oczekiwać sporządzenia wyciągu odpisu kopii do wydruku, jeżeli oczekuje przekazania mu dokumentacji medycznej. Wtedy oczywiście nigdy oryginały dokumentacji nie są mu przekazywane, bo oryginały generalnie dokumentacji medycznej przechowywane są przez ten podmiot, który sporządził tę dokumentację, ponieważ wynika to z obowiązujących przepisów, on za nią odpowiada, także za jej bezpieczeństwo. Można oczywiście wydać oryginał, ale w wyjątkowych okolicznościach. Odbywa się to na żądanie organów władzy publicznej albo sądów powszechnych, także w przypadku, gdy zwłoka w wydaniu dokumentacji mogłaby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia pacjenta.
Pani Małgorzato, to pani
jeszcze,
zdaniem.
Jeśli mogę dokończyć. Z zastrzeżeniem oczywiście zwrotu po wykorzystaniu, przy czym to nie pacjent ustala okoliczności dotyczące zagrożenia życia lub zdrowia, tylko lekarz. I oczywiście ta dokumentacja może być także wydana za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznym nośniku.
Czy w tej konkretnej sytuacji, o której pani Krystyna opowiedziała na naszej antenie, zgadza się pani z doktorem Maciejem Kaweckim, czy też nie?
Otóż pacjentka miała prawo wglądu do tej dokumentacji medycznej na miejscu, natomiast jeżeli chciała otrzymać ten wynik badania, to niestety musi wystąpić z wnioskiem o udostępnienie tej dokumentacji w taki sposób, żeby oczywiście lekarz mógł na tej podstawie dalej prowadzić leczenie, ale ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta zobowiązuje ten podmiot do udostępnienia w określony przepisami prawa sposób, bo do dokumentacji medycznej dostęp ma lekarz prowadzący, a także inna osoba w danym podmiocie u danego świadczeniodawcy, która jest uprawniona do prowadzenia dokumentacji, przetwarzania dokumentacji.
Rzecznika Praw Pacjenta czytam. Niezasadne jest uzależnianie dostępu pacjenta do wyników jego badań od wizyty u lekarza specjalisty, który zlecił ich wykonanie.
Ale ja nic takiego nie powiedziałam. Oczywiście to jest...
Ja nie mówię, że pani powiedziała, tylko tak czytam, żeby jakby naświetlić sprawę, że to jest interpretacja na stronie Rzecznika Praw Pacjenta.
Chodzi o to, że badania diagnostyczne zleca lekarz i te badania powinny trafić do niego, żeby mógł on prowadzić dalej leczenie.
A czy równolegle mogą trafić do pacjenta?
Mogą pod warunkiem, że wystąpi o kopię tej dokumentacji, dlatego że oryginał nie może mu być wydany. To wynika z obowiązujących przepisów prawa, to po pierwsze, a po drugie w tym przypadku chodzi także o to, że ten lekarz i podmiot, który zlecił badanie, płaci za to badanie. Natomiast generalnie najważniejszą sprawą jest to, że oryginał pozostaje w zakładzie, który wytworzył dokumentację medyczną, a pacjent ma do niej prawo. Na podstawie wniosku i może otrzymać kopię tej dokumentacji medycznej.
Dziwne, pani rzecznik, jest w tym wszystkim to, że jeżeli zlecamy badania prywatnie, nawet u lekarza prywatnego, to zwykle, zresztą nasi słuchacze o tym mówili, nie ma problemu, pani Krystyna też wspominała o tym, żeby te wyniki od razu otrzymać, więc jest to taka, bowiem, nierównowaga. I pan Zdzisław z nami. Dzień dobry.
Witam panią, no, szorozysta, kłania się. Właśnie od nas miałem przypadek, bo leżałem w szpitalu. Ja oddałem oryginał do mojej teczki, znaczy do koperty lekarskiej. Mój lekarz poszedł na urlop, a w związku z tym, że 19 mam kontrolne badanie endoskopowe, znaczy gastroskopię, muszę mieć wypis ze szpitala, oryginał. I nie wyobrażam sobie, żeby mi ktoś nie udostępnił tego, co ja włożyłem w moją teczkę. Proszę panią, by się wyraziło, bo prywatnie to jest śmieszne, żeby prywatnych jeszcze badań rejestracja nie wydawała. No to jest kompletna kpina. No.
Dziękuję panie Zdzisławie. No, pozdrawiamy.
Dziękuję.
I jeszcze pani Ewa.
Można.
Albo może od razu rzeczywiście pani Małgorzata, bo lepiej, żeby się odnieść od razu pani rzecznik. Proszę bardzo.
Przepisy zobowiązują świadczeniodawcę, oczywiście szpital czy przychodnie, w tym przypadku szpital, do określonego traktowania dokumentacji medycznej przekazywanej przez pacjenta. Oczywiście ona może być elementem dokumentacji medycznej, tej wewnętrznej, prowadzonej na okoliczność leczenia czy diagnozowania pacjenta w szpitalu, ale za potwierdzeniem ona ma wrócić do pacjenta wtedy, kiedy opuszcza szpital.
I jeszcze pani Ewa.
Tak wynika z przepisów.
Dzień dobry pani Ewo.
Dzień dobry. Dla mnie jest trochę paranoją to, co mówiła przed chwilą, troszeczkę wcześniej ta pani. Jeżeli mamy stałe zlecenie od lekarza na, powiedzmy, badanie krwi, które jest niezbędne, robienie co miesiąc, chodzi konkretnie, powiedzmy, o rozrzedzenie krwi, o INR. I teraz ja muszę mieć taki wynik. Muszę mieć u dentysty, u kosmetyczki, czy gdziekolwiek idę do innego lekarza. To ja za każdym razem mam prosić się, czy pisać podanie o wydanie takiego wyniku?
Swojego wyniku, prawda?
Proszę?
Swojego wyniku, który właściwie dotyczy pani jako podmiotu ludzkiego.
Oczywiście, mój wynik, tak. Co miesiąc muszę go robić i teraz co miesiąc mam pisać zlecenie, żeby mi taki wynik udostępniono. To jest śmieszne. Robimy sobie znowu niepotrzebną papierologię i niepotrzebne kolejki.
Dziękuję pani Ewo. Małgorzata Koszul, niepotrzebna papierologia?
Obowiązujące przepisy stanowią, że podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych przechowuje dokumentację medyczną pacjenta przez 20 lat. Z nielicznymi oczywiście wyjątkami. 20 lat dokumentacja medyczna w oryginale ma być przechowywana przez świadczeniodawcę, przez podmiot leczniczy, który jest prawnie zobowiązany do tego, żeby ją chronić i udostępniać pacjentowi. Ale na
pytanie,
zasadzie
czy co miesiąc trzeba pisać właśnie podanie, czy w takim przypadku, jak pani Ewa opowiadała, to powinno być jakieś takie stałe zlecenie. Nie wiem,
każdy podmiot zobowiązany do prowadzenia dokumentacji medycznej i do przestrzegania przepisów prawa ma oczywiście ustalony sposób, w jaki sposób wydaje dokumentację medyczną. Tym zajmuje się konkretna osoba, która ma obowiązek również zachować tajemnicę związaną z dostępem do tych danych. Ta tajemnica obowiązuje także po śmierci pacjenta. W związku z tym musi to się odbywać w określonym porządku i niezależnie od tego, czy traktujemy badanie, że ono jest błahe, nieważne, ważne albo zbyt częste, żeby traktować je poważnie. Każde badanie z elementem dokumentacji medycznej jest równie ważną dokumentacją medyczną, jak każde inne, nawet bardzo kosztowne badanie.
I jeszcze jeden słuchacz.
Stanisław ze Świnoujścia. W Świnoujściu jest taka sama sytuacja, że trzeba pójść, oddać krew. Nie ma się wglądu we wyniki badań. Orientuje się, co to jest OB, orientuje się, co to jest hemoglobina czy inne i chciałbym o tym ja przede wszystkim wiedzieć. A tymczasem odsyłane jest to do lekarza i trzeba znowu stać w kolejce, żeby zobaczyć, czy są to dobre wyniki, czy gdzieś są jakieś rozbieżności. Dziękuję bardzo.
No właśnie, i bądź tu mądry i pisz
wiersze.
Bądź tu
mądry, to jeszcze raz.
Krótko.
Każdy pacjent ma prawo wglądu do własnej dokumentacji medycznej, do każdego badania, do każdej dokumentacji, każdego elementu tej dokumentacji medycznej. Prawa wglądu, więc może oczywiście otrzymać do wglądu dokumentację medyczną.
I powinien w rejestracji otrzymać, nawet przed wizytą
oczywiście,
lekarza.
Oczywiście, że tak, natomiast jeżeli chce mieć kopię tego dokumentu, to w jakiś sposób musi być to dokumentowane, bo świadczeniodawca jest także zobowiązany do tego przepisania prawa.
Warto,
musi
żeby
po prostu taki wniosek złożyć.
Wszyscy pracownicy rejestracji, no i oczywiście ich szefowie o tym wiedzieli, o tym pamiętali. Moja przychodnia rozwiązała to w inny sposób, cyfrowy można powiedzieć. Ja dostaję kod paskowy taki, gdzie jeżeli przytknę do odpowiedniej maszyny, to drukuje mi się ten wynik badań, natomiast lekarz otrzymuje go na komputerze i równocześnie możemy go sobie pooglądać. Ja oczywiście swoją domorosłą wiedzą lekarską, jak każdy doktorem Google sobie je interpretuję, a potem przychodzę do lekarza i albo lekarz mnie uspokaja, albo zaniepokaja. No ale tak to wygląda. W każdym razie, pani Małgorzato, warto na koniec, żebyśmy podkreślili, że na każdym etapie mamy prawo dostępu do tej dokumentacji medycznej, na oczywiście zasadach określonych w przepisach prawa, ale takie prawo mamy, bo jest to nasza dokumentacja medyczna.
Tak, zgadza się. Mamy prawo do każdej informacji dotyczącej naszego stanu zdrowia.
Dziękuję za te informacje. Małgorzata Koszur, rzeczniczka prasowa Szczecińskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia w Szczecinie. Trzymajmy się zdrowo, do usłyszenia.
Dziękuję, do usłyszenia.
To jest czas reakcji. Dzisiaj o tym, co tam w chlebie naszym powszednim jest, nie zdążymy porozmawiać. Mam nadzieję, że rzeczniczka Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej znajdzie czas na tę rozmowę pojutrze, bo wtedy mamy czas reakcji ja razem ze Sławkiem, a jutro będzie Przemek i będą chyba inne tematy. W każdym razie również zapraszamy po 12, a dzisiaj już dziękujemy, do usłyszenia.